Witam Państwa w transmisji na żywo na kanałach YouTube Radia Wnet i kanale Czarne Niebo raportu z Kijowa. Tradycyjnie czekamy na połączenie z anteną Radia Wnet. Nastąpi to za około minutę. Przed chwilą skończyło się studio Bejrut. Ja dzisiaj nadaję z Vintage Studios pod Warszawą i stąd będziemy prowadzili dzisiejsze rozmowy w raporcie z Kijowa. Za chwilę połączymy się z Kijowem, połączymy się też z naszym gościem, to już dosłownie sekundy dzielą nas od wejścia na antenę Radia Wnet. W tym czasie pojawi się plansza i pewnie cisza, bo być może na antenie Radia Wnet w tym momencie jest muzyka, więc anteny przez chwilę słyszeć nie będziemy, ale usłyszymy dżingiel, który będzie nas znakiem, że możemy raport rozpocząć.
Raport z Kijowa.
Kwietnia 2024 roku, 783 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz z Vintage Studios. Dzisiaj nadajemy raport z Kijowa. W Warszawie nasz raport na antenie Radia Wnet realizuje Filip Kwiatkowski, Lech Rustecki i Piotr Mateusz Bobołowicz realizują nasz raport na kanale YouTube, na który serdecznie Państwa zapraszam. Na kanale Czarne Niebo jest transmisja raportu. Będzie można zobaczyć naszych gości, zobaczyć też materiały multimedialne. Od razu przeniesiemy się do Kijowa, gdzie jest też Dmytro Antoniu, który będzie dzisiaj ze mną współprowadzić z studio. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie.
Byłeś dzisiaj już poranku Radia Wnet, rozmawiałeś z Krzysztofem Skowrońskim, upewnijmy się tylko, że w Kijowie wciąż jest spokojnie.
Tak jest, w Kijowie noc minęła spokojnie, chociaż w Ukrainie zestrzelone zostały w innych częściach Ukrainy 9 z 9 szachedów irańsko-rosyjskich wypuszczonych przez Rosję w Ukrainę.
Sytuację oczywiście będziemy obserwowali. Kilka informacji z ostatniej doby. Ukraińskie wojsko uderzyło w punkt dowodzenia na okupowanym Krymie. O tym donoszą ukraińskie media, powołując się na źródła w wywiadzie wojskowym. W punkcie wiadomo, że przebywali wysoką rangą wojskowi rosyjscy. Na razie jeszcze nie ma wszystkich szczegółów dotyczących tego ataku. Izba reprezentantów w USA będzie w tym tygodniu procedować osobne ustawy dotyczące przekazania dodatkowych środków na pomoc wojskową dla Izraela i Ukrainy. Poinformował o tym speaker Mike Johnson. Osobne głosowanie ustaw było żądaniem prawego skrzydła partii republikańskiej. Do tego tematu powrócimy, jak i do następnego. Stany Zjednoczone nie będą zestrzeliwać celów powietrznych nad Ukrainą, tak jak to zrobiły nad Izraelem podczas irańskiego ataku. To są inne konflikty, inna przestrzeń powietrzna, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron wyjaśnił z kolei, że królewskie siły powietrzne nie zestrzelą dronów nad Ukrainą ze względu na ryzyko eskalacji konfliktu. Dziś Andrzej Poczobut obchodzi 51. urodziny od 1119 dni. Andrzej Poczobut przebywa w łukaszenkowskim więzieniu, odbywając wyrok 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Andrzej został skazany za wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym i religijnym. Andrzej Poczobut jest współpracownikiem naszej białoruskiej redakcji Radia Unet, a jego ostatnia korespondencja na antenie Radia Wnet w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim miała miejsce 23 marca 2021 roku, dzień przed zatrzymaniem Andrzeja Poczobuta. Teraz spróbujemy połączyć się z naszym gościem. Nie mam jeszcze informacji od naszych realizatorów, czy to połączenie już mamy. Nie mamy jeszcze połączenia. Będziemy oczekiwali na połączenie z naszym gościem, a będziemy rozmawiali na temat i kwestie podobieństw między Iranem i Ukrainą i tą sytuacją, w której znalazła się Ukraina. Spróbujemy jeszcze za chwilę nawiązać połączenie z gościem. Może, Dmytrze, nawiążemy do tego. Ty dzisiaj komentowałeś też te sprawy w poranku Radia Wnet. Oficjalne wypowiedzi przedstawicieli Zachodu, którzy mówią, że Izrael i Ukraina to całkiem różne sprawy, całkiem różne sytuacje i nie ma podobieństwa między obroną przestrzeni powietrznej Izraela i obroną powietrzną Ukrainy.
I to wzbudza w Ukraińcach gorzeć. Także Po prostu u nas jest to komentowane oczywiście wszędzie, że zarówno Biały Dom, jak i Londyn mówią o tym, że oni nie będą pomagać Ukrainie bronić się od rakiet i szachedów rosyjskich, szachedów wyprodukowanych częściowo w Iranie. No i mówią o tym, że to całkiem inna sytuacja i już jest najnowszy artykuł w Wall Street Journal, który mówi, że obrona nieba Izraela przez USA wywołuje zazdrość i ironię w Ukrainie. No, ja zgadzam się z tym, bo naprawdę my, no, przede wszystkim gorzeć. Nam jest po prostu smutnie od tego wszystkiego. Trzeba tutaj podkreślić też wczorajsze słowa Camerona, ministra spraw zagranicznych i byłego premiera Wielkiej Brytanii, który powiedział, że okej, my nie będziemy pomagali w zastrzeliwaniu tych rakiet naszymi rakietami z naszych samolotów, jak to było i z naszych okrętów, jak to było teraz w przypadku Izraela, ale zdaniem Camerona najlepiej jest pomagać Ukrainie lądem, czyli dostarczać zasoby obrony przeciwrakietowej dla Ukrainy, żeby Ukraińcy sami bronili się. I, no, o tym też i głośno, i niejednokrotnie mówił nasz prezydent Wołodymyr Zeleński i minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba, podkreślając, że w całym świecie istnieją chyba ponad kilkaset wyrzutni typu Patriot i kilka tysięcy chyba rakiet do tych wyrzutni. No, ale na razie my mamy potwierdzone zobowiązanie, obiecanką przez Niemców dostarczyć do Ukrainy w najkrótszym czasie jedną taką baterię typu Patriot i jeszcze jedną baterię typu Iris-T.
Nie wiem, czy ty znalazłeś takie informacje, ale jeśli chodzi o Iran i Rosję, tu pojawia się jeszcze jeden ważny element. Iran i Rosja po prostu ze sobą od dawna współpracują. Rosyjskie ataki na Ukrainę nie byłyby możliwe, gdyby nie irańska pomoc i te informacje przecież są znane od dawna. Możemy powiedzieć, że to Iran nauczył Rosję w tych ataków dronowych i Iran tutaj jest po prostu współodpowiedzialny. Ukraina ten temat podnosiła przez długi czas. Świat wiedział i znał też drogi transportowania tych dronów, które były przekazywane Rosji. Świat wtedy też, Dmytrze, nie reagował.
Tak, świat milczał i przede wszystkim milczały no chyba Stany Zjednoczone, bo no te drogi, zaopatrzenie Rosji w bronią z Iranu. Oni nie byli przerywane od 22 roku i pod dzień dzisiejszy niestety. My wiemy i obserwujemy i cały świat to też robi razem z nami, że irańskie drony albo części tych dronów, co najmniej silniki tych dronów z Iranu dostarczają przez Morze Kaspijskie do Astrachaniu, do Rosji. I z Iranu, z Teheranu wylatują też liczne samoloty z tymi, być może z tymi szachedami w różne miejsca Rosji. I, no, i świat o tym wie, ale w naszym przypadku nie zrobił nic. I tutaj jest znów, ja powtarzam swoje słowa, że jest to wielka gorzeź dla nas. To jest wielki smutek, że tak szybko świat, nasi partnerzy, nasi partnerzy na Zachodzie tak szybko i skutecznie reagują na atakowanie atakowanie przez Iran Izraela. No i tak ciężko idzie pomóc dla Ukrainy, gdzie jednym z kluczowych też napastników jest w sumie Iran, bo codziennie my mamy ludzi i mienie tych ludzi, które jest niszczone tymi dronami typu Shahed.
Dmytrze, nasi widzowie na YouTubie mają problem z zobaczeniem transmisji wideo. To nie jest zależne od nas, to jakiś problem związany z YouTubem, ale z kolei mamy połączenie z redaktorem Grzegorzem Kuczyńskim. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
Grzegorz Kuczyński, autor książek o reżimie Putina i Wagnerowcach, portal i.pl. Panie redaktorze, trochę pytanie może nietypowe na raport z Kijowa, ale ponieważ zaczęliśmy rozmawiać o tym wątku irańskim w kwestiach ukraińskich, to jak wygląda obecnie sytuacja? Czy Izrael odpowie na irański atak, czy nastąpi eskalacja konfliktu?
Czy na pewno... Udzielę dwóch odpowiedzi, tak? Pan redaktor zadał dwa pytania, czy Izrael odpowie, czy będzie eskalacja konfliktu. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, tak, natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, czy będzie eskalacja, niekoniecznie. Co będzie wynikało po prostu ze skali odpowiedzi Izraela? Warto zauważyć, że no są pewne podziały w gabinecie wojennym Izraela, są naciski przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, żeby ta odpowiedź nie była tak mocna, tak silna, żeby sprowokować wymianę ciosów, czyli kolejny odwet ze strony Iranu. No, są różne możliwości. Mówi się o tym, oczywiście taką opcją atomową, powiedzmy nomen omen, bo tutaj też obiekty programu atomowego Iranu mogą stać się celem izraelskich ataków. Taką opcją atomową jest oczywiście taka symetryczna odpowiedź, czyli uderzenie z powietrza na cele w samym Iranie, czyli bazy wojskowe, chociażby te, z których wystrzeliwano pociski i drony w stronę Izraela, ale też, tak jak wspomniałem, ważne obiekty takie jak instalacje atomowe. Ale to jest taka opcja najbardziej skrajna, która faktycznie mogłaby doprowadzić do eskalacji tego konfliktu, na czym nie zależy niemalże nikomu w regionie, ale też Stanom Zjednoczonym, Zachodowi, ale też Rosji. Bo Rosji na rękę jest taka kontrolowana eskalacja, a nie otwarta wojna, która by zmusiła Moskwę do ostatecznego opowiedzenia się po jednej ze stron. Póki co Putin już od lat gra na wielu fortepianach, jeśli mówimy o Bliskim Wschodzie. No, są też inne opcje, czyli uderzenie na przykład w cele sojuszników irańskich, członków tak zwanej osi oporu, czyli na przykład jemeńskich Huti, czy różnych szyickich milicji w Iraku, w Libanie, czy też uderzenie na obiekty powiązane z Iranem w Syrii, co zresztą Izrael robi już od dawna i co zresztą było głównym powodem takiego odwetu Iranu, bo przypomnę, że to była odpowiedź, której Iran musiał udzielić, żeby zachować twarz, czyli odpowiedź na nalot izraelski na konsulat irański w Damaszku. No oczywiście są jeszcze inne opcje, na przykład jakiś zmasowany, potężny cyberatak na Iran, aczkolwiek to nie byłoby tak widowiskowe, więc wydaje mi się, że będzie uderzenie militarne, być może już w najbliższych dniach, ale pozostaje pytanie na jaką skalę. Ja bym jednak mimo wszystko spodziewał się odpowiedzi jednak dość umiarkowanej, nie eskalującej ten konflikt.
Panie redaktorze, przeniesiemy się do Kijowa, tam jest Dmytro Antoniuk. Dmytro chciałby zadać pytanie. Dmytrze?
Dzień dobry, panie redaktorze. I chciałem zapytać, czy widzi pan podobieństwo między tym zmasowanym atakiem irańskim teraz na Izrael i na ostatni, chociażby podobny atak na Ukrainę przez Rosję.
Witam, dzień dobry. Tak. Tu widać, że Iran i Rosja wymieniają się doświadczeniami wojennymi. Bo oczywiście była tutaj wspomniana współpraca, jeśli chodzi o dostawy czy produkcję dronów irańskich do Rosji. Ja przypomnę, że też no jest uruchomiony zakład produkcji irańskich dronów w samym Tatarstanie. Natomiast faktycznie skala uderzenia i użycie jednocześnie ogromnej ilości dronów i pocisków rakietowych no różnego typu no jest tak naprawdę powtórzeniem tej taktyki rosyjskiej stosowanej wobec Ukrainy. Mam na myśli tutaj te zmasowane uderzenia przede wszystkim na obiekty infrastruktury krytycznej na terenie całego kraju. Więc to jest niewątpliwie powtórzenie rosyjskiej taktyki. I ja tutaj jeszcze bym jedną rzecz dodał, bo większość chyba komentatorów no, ten atak Iranu na Izrael ocenia jako wielkie fiasko strony irańskiej. No wcale nie jestem przekonany, bo oczywiście, tak jak mówią Izraelczycy, 99% tych pocisków i dronów zostało strącone. Natomiast no, warto się zastanowić, czy ten atak też nie dał dużej wiedzy Iranowi na temat obrony powietrznej Izraela, ale też działań sił Zachodu, sił NATO, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, bo one brały udział w odparciu tego ataku. Dlaczego to jest ważne? Bo taką wiedzą oczywiście Irańczycy natychmiast dzielą się z Rosją. Tak więc szukanie jakichś słabych punktów w tej obronie powietrznej Izraela, jednocześnie w tej współpracy sił NATO tak naprawdę z jakimś sojusznikiem spoza sojuszu, z przymierzeńcem spoza sojuszu, to może być też bardzo wartościowa informacja dla Rosjan w kontekście ewentualnie zwalczania właśnie państw zachodnich, ale też oczywiście w kontekście doskonalenia tej taktyki ataków dronowo-rakietowych na cele ukraińskie, więc też o tym powinniśmy pamiętać.
Panie redaktorze, ależ po tym ataku zmasowanym na Izrael, prezydent Iranu wczoraj powiedział, że Iran znajduje się na szczycie swojej potęgi i to potwierdza też ten atak. No, ja myślę, że to raczej patrząc na skutki tego ataku, to raczej oczywiście wypowiedzenie takie polityczne.
No tak, to oczywiście militarnie to jest klęska Iranu niewątpliwie, no bo biorąc pod uwagę skalę, czyli tam około 300 pocisków i dronów, fakt, że około 1% tylko dotarł do celu i to właściwie nie wywołując niemalże żadnych szkód, no to jest militarna porażka, natomiast propagandowo to będzie wykorzystane, to cały świat, powiedzmy arabski czy islamski, ten świat nastawiony przeciwko Izraelowi, on to uderzenie świętował. Wydaje mi się, że tu nawet waga tego uderzenia nie jest militarna, ona ma znaczenie polityczne, propagandowe. Pamiętajmy, że to było pierwsze uderzenie bezpośrednie Iranu na Izrael. W całej historii. Przecież wiemy o tym, że od czasów rewolucji islamskiej ajatollahowie ciągle powtarzają, że trzeba zetrzeć z powierzchni ziemi małego szatana, czyli sojusznika wielkiego szatana Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy uderzono bezpośrednio i to jest niewątpliwie propagandowy sukces Iranu. Oczywiście to będzie tak sprzedawane, tak jak przez najwyższego przywódcę duchowego ajatollaha Chamenei, ale tutaj wydaje mi się, że na ostateczną ocenę tego, czyj to był sukces, czyja porażka, no musimy zaczekać do czasu odpowiedzi militarnej Izraela na Iran, bo jeśli ta odpowiedź będzie bardzo bolesna dla Irańczyków, no to ona jednak przykryje ten propagandowy sukces, jakim było wystrzelenie w stronę państwa żydowskiego no około 300 pocisków rakietowych i dronów.
Spróbujmy, panie redaktorze, powrócić do tych analogii pomiędzy obroną przestrzeni powietrznej Izraela a potencjalną obroną przestrzeni powietrznej Ukrainy. Wspomniał pan o tym, że w tej obronie przestrzeni powietrznej Izraela brały udział państwa natowskie, ale to nie była operacja NATO. Czy nie można by było sobie jednak wyobrazić, że w podobny sposób ta przestrzeń powietrzna Ukrainy mogłaby być broniona właśnie chociażby przed tymi samymi dronami czy rakietami przy wykorzystaniu zasobów sojuszników państw natowskich, ale nie jako operacja NATO, żeby uniknąć takiego bezpośredniego zaangażowania NATO, ale jednocześnie na przykład bez zaangażowania Polski, przy zaangażowaniu innych krajów. Czy można to sobie wyobrazić?
Czy wyobrazić sobie można, bo pamiętajmy też o tym, że są nie tylko Izrael, są inne państwa na świecie, które mogą liczyć na tego typu osłony ze strony państw zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, nie wiem, Japonia, czy Korea Południowa, czy Tajwan. Więc technicznie jest to możliwe. Można to zrobić tak, żeby nie mieszać w to NATO, ale no problem jest taki, że nie ma takiej woli politycznej Zachodu, bo pan redaktor wspominał wcześniej o dzisiejszej wypowiedzi Johna Kirby'ego, no ale przecież wczoraj też szef dyplomacji brytyjskiej David Cameron właściwie powtórzył to samo. Po prostu Londyn czy Waszyngton, one unikają jak ognia jakiegokolwiek militarnego incydentu nawet z Rosjanami, nie wspominając o niszczeniu rosyjskich dronów czy samolotów. No, skoro nawet Rosjanie byli w stanie już w trakcie obecnej pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą przeprowadzać niezwykle niebezpieczne prowokacje wobec samolotów brytyjskich czy amerykańskich, czy też francuskich nad Morzem Czarnym chociażby, i to się nie spotkało z żadną reakcją tych państw, skoro Rosjanie mogą wystrzeliwać pociski manewrujące, które już kilka razy wkraczały w przestrzeń powietrzną, czy to Polski, ale czy też innego członka NATO, mam na myśli Rumunię, i to też nie spotkało się z żadną reakcją, no to niestety obawiam się, że tutaj, mimo że oczywiście byłoby to do realizacji, do zrealizowania, bo mimo wszystko, mimo tej propagandy rosyjskiej, no powiedzmy sobie szczerze, militarnie Rosja, no w ogóle nie licząc oczywiście arsenału atomowego, nie ma szans w starciu chociażby ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast no, nie ma takiej woli politycznej. Kirby mówił, że to są różne konflikty, mówiąc o starciu Iranu z Izraelem i Rosji z Ukrainą. Więc wydaje mi się, że tutaj powód, dla którego Amerykanie czy Brytyjczycy, mimo tej całej pomocy, bo pamiętajmy o tym, że no, oni należą jednak do liderów pomocy wojskowej dla Ukrainy, jednak nie chcą się w to angażować, ograniczając się jedynie ewentualnie do dostaw broni czy systemów obrony powietrznej, natomiast unikając, jak ognia powtórzę, jakichkolwiek nawet ryzyka starcia incydentu z siłami rosyjskimi. Wydaje mi się, że to chyba jeszcze jest mimo wszystko jakaś taka pozostałość, dziedzictwo z czasów zimnej wojny, kiedy no, postrzegało się tę Rosję jako wielkiego rywala, z którym należy postępować bardzo ostrożnie. No, to pozostało do dziś.
A skąd bierze się w takim razie ta decyzja polityczna o tym, żeby rozdzielić głosowania nad ustawami w sprawie pomocy dla Izraela i Ukrainy w Stanach Zjednoczonych? Tutaj też może być podobna motywacja. I jak pan się spodziewa, czy w ogóle w związku z tym rozdzieleniem głosowań w sprawie pomocy dla Izraela i Ukrainy, czy Ukraina w ogóle otrzyma pomoc finansową od Stanów Zjednoczonych?
Znaczy, no, ja nie jestem tutaj ekspertem od polityki amerykańskiej, tej wewnętrznej, natomiast z tego, co wiem, co czytam też na przestrzeni ostatnich miesięcy, czy nawet teraz w kontekście tej decyzji Mike'a Johnsona o oddzielnym głosowaniu nad czterema chyba w sumie różnymi ustawami, to jednak znajdzie się większość, powinna znaleźć się większość dla tego pakietu pomocy dla Ukrainy, niezależnie oczywiście od tego, że jest głośna grupa republikanów przeciwnych pomocy Ukrainie. W ogóle ten podział na kilka ustaw to jest ustępstwo Johnsona wobec tych właśnie części partyjnych kolegów, bo przypomnę, że no, część z nich grozi po prostu Johnsonowi, że usunął go ze stanowiska spikera Izby Reprezentantów, jeśli ta pomoc dla Ukrainy przejdzie, więc no, to jest jakiegoś rodzaju kompromis. Oczywiście powinniśmy zaczekać, w ciągu dzisiejszego dnia będą znane szczegóły tych ustaw. Z tego, co wiem na tę chwilę, to nie zmieni skali finansowej pomocy dla Ukrainy. Jeśli się nie będzie jakiegoś politycznego trzęsienia ziemi, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko większość w Izbie Reprezentantów, bo wśród republikanów jednak też są zwolennicy wspierania Ukrainy, No, ona jednak się znajdzie i miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że chyba w piątek będzie to głosowanie i ten pakiet pomocy zostanie przegłosowany.
Sądzi pan, że mamy, też obserwując to, co się wydarzyło w Iranie, rzeczywiście mamy do czynienia i możemy mówić już o tej osi zła, o takiej silnej współpracy takich państw jak Iran, jak Rosja, być może jak Chiny, Korea Północna, czy to już jest taki wytworzony, trwały układ militarny w przestrzeni międzynarodowej?
No, wydaje mi się, że tak. Ja pamiętam, że jeszcze w czasach George'a W. Busha, młodszego Busha, prezydenta, no, on ukuł takie określenie państwa zbójeckie, rogue states, ale miał na myśli oczywiście przede wszystkim Koreę Północną czy Iran, nie Rosję, która była jego sojusznikiem w walce z islamskim terroryzmem, przynajmniej formalnie. Natomiast dzisiaj wyraźnie mamy do czynienia z taką osią, bo to jest współpraca już nie tylko polityczna, nie tylko w sferze deklaracji, ale to jest współpraca wojskowa, współpraca wywiadowcza, współpraca zbrojeniowa i gospodarcza. Ta oś zła no, rzuciła wyzwanie Zachodowi, przede wszystkim Stanom Zjednoczonym i no, nie oszukujmy się, Chiny też do tej osi należą, nawet jeśli aktywnie w tych walkach z Zachodem czy z przymierzeńcami Zachodu nie uczestniczą.
Redaktor Grzegorz Kuczyński, autor książek o reżimie Putina, o Wagnerowcach, redaktor portalu i.pl, był Państwa i naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pierwszy raz pan redaktor gościł w naszych audycjach w raporcie z Kijowa. Mam nadzieję, że to dobry początek i nie ostatni raz. W raporcie z Kijowa powrócimy do tego tematu, który przedstawiłem też w wiadomościach i który dzisiaj cały dzień, o którym cały dzień dzisiaj mówimy. Mówił o tym też Krzysztof Skowroński w poranku Radia Wnet. Dzisiaj przypadają 51. urodziny Andrzeja Poczobuta. Od 1119 dni Andrzej Poczobut przebywa w łukaszenkowskim więzieniu, odbywając wyrok 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym. Przeniesiemy się teraz do Wilna, gdzie jest Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry.
Upewniam się, bo mieliśmy problem przez chwilę z wizją na YouTubie, ale widzę, że z dźwiękiem wszystko jest w porządku i z wizją też ci z Państwa, którzy są z nami na YouTubie, Ole, mogą zobaczyć. Olu, Andrzej Poczobut to oczywiście działacz polskiej mniejszości na Białorusi, to znany dziennikarz, ale też nasz redakcyjny kolega, współpracownik, stały współpracownik redakcji białoruskiej Radia Wnet, Radia UNET, który dla nas nadawał do momentu zatrzymania, nadawał korespondencję.
No tak, on pracował od początku Rady UNET dla białoruskiej redakcji, miał korespondencję dwa razy w tygodniu i były to takie korespondencje na temat ostatnich aktualnych wydarzeń na Białorusi. A ostatnie, co wiemy o Andrzeju Poczobucie, jak żona Оксана Poczobut dzisiaj napisała, że już czwarte urodziny nie ma z Andrzeja Poczobuta z rodziną, ale jeszcze otrzymaliśmy taką informację, że odbyło się spotkanie prezydenta Polski z działaczami Związku Polaków na Białorusi, wśród których była Angelika Borys, to przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, i ona powiedziała, że miała spotkanie z Andrzejem Poczobutem w kolonii i to było z zezwolenia Łukaszenki. To jest taki dobry sygnał. Powiem tak, że widzę, że Angelika Borys wcześniej też była w białoruskim więzieniu, została wypuszczona i przybywa obecnie na Białorusi, mieszka na Białorusi, nie opuściła kraju, i to oznacza, że teraz reżim Łukaszenki spróbuje ją wykorzystać jako taką łączność pomiędzy Białorusią a Polską. Moim zdaniem nie powiedziała szczegóły, nie wiem szczegółów tego spotkania, ale powiem, że taką zasadą Łukaszenki jest to, żeby Andrzej Poczobut napisał prośbę o ułaskawienie. W ogóle to jest taka ważna rzecz dla Łukaszenki, ta prośba o ułaskawienie potrzebuje tego od wszystkich więźniów, bo moim zdaniem on czuje, że to jest jego, taka prośba będzie jego zwycięstwem nad wrogami. I wiemy, że Andrzej Poczobut nie chce писать такі просьби о ласкавенню, бо не чуюся вінним. І już od wielu polityków słyszałam, że żeby Andrzej Poczobut, kiedy, jeśli Andrzej Poczobut napisze taką prośbę, to może być wolny w tej chwili. I jak już wcześniej w naszych audycjach powiedziałam, że Łukaszenka teraz wysyła takie sygnały Zachodu. I to spotkanie Анжеліки Борис з Анджеєм Почобутом в в'язниці в колонії з дозволення Лукашенка є таким колійним сигналом, що Лукашенка хоче якісь негоціації. І, очевидно, такі просьби Лукашенки, жандання Лукашенки Анжеліка Борис приказала польській стороні. І зараз очікуємо, що відповість Польська на то.
Spróbujemy się też dowiedzieć. Dzisiaj 51. urodziny Andrzeja Poczobuta. Andrzejowi życzymy, żeby oczywiście na wolności jak najszybciej mógł każdy dzień świętować ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi. Bardzo serdecznie dziękuję Oli Siemaszko za te informacje. Przypominam o akcji patronite.pl, gdzie możecie Państwo po prostu wysłać pocztówkę do Andrzeja Poczobuta. Ci z Państwa, którzy obserwują nas teraz na kanale YouTube, widzą tę pocztówkę. Przypominam i mówiliśmy o tym w ostatnim naszym podcaście cotygodniowym, mówiła Ola Siemaszko, najlepiej pisać pocztówki w języku białoruskim albo rosyjskim, ponieważ brak cyrylicy może uniemożliwić dotarcie pocztówek do Andrzeja Poczobuta. To ostatni temat w części radiowej raportu z Kijowa. Zapraszamy Państwa do pozostania na kanale YouTube. Już jest wizja, więc zostańcie z nami, słuchaczom Radia Wnet. W tym momencie mówimy do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
Ciekawa była dzisiejsza ta nasza przygoda z brakiem wizji, ale widzę, że wielu z Państwa pozostało na kanale YouTube i pomimo tego, że nie było nas widać, to jednak słuchaliście tego, o czym mówimy, za co serdecznie dziękuję. No cóż, internet ma różne swoje i technologia ma różne swoje nieprzewidywane zachowania. Ola Siemaszko z nami jeszcze pozostała, więc zapytam się Olu jeszcze o Andrzeja Poczobuta, o jego taką rolę w tej przestrzeni białoruskiej, dla Białorusinów. Czy Andrzej Poczobut jest znany na Białorusi? Czy Białorusini znają Andrzeja Poczobuta? Bo wiadomo, że my w Polsce jego nazwisko znamy, jest osobą powszechnie szanowaną, a czy Białorusini mają świadomość, kto to jest Andrzej Poczobut?
Ну, очевидно, білорусі не мають свідомості, ким є Андрій Поczobut, бо він став знаний не тільки зараз, не тільки по 20-му року, а ще вчесній, понівеж він є вже другий раз в білоруському в'язненні, прибував в білоруському в'язненні.